Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
4 minuty po godzinie 12. Witamy Was bardzo serdecznie w temacie dnia. Daniel Ciechański.
Monika Wandołowska.
Reprezentacja Polski rozpoczyna walkę na Euro 2021 już dziś na stadionie w Sankt Petersburgu. Biało-czerwoni podejmą Słowację. Na ten mecz czekają wszyscy polscy kibice i o tym spotkaniu porozmawiamy z Tomaszem Włodarczykiem, Rafałem Drwalem, a także Michałem Polem. Witamy Cię bardzo serdecznie w naszym studiu.
Witam bardzo, bardzo serdecznie.
Jak obudziłeś się rano, to czułeś już te emocje związane z tym meczem. Ja osobiście przeżywam te spotkania Polski jak taki typowy Janusz.
Ja też. Jestem to absolutnie euro. Januszem. Jestem ciary od rana, właściwie od wczoraj wieczór. Dzisiaj nie mogę wysiedzieć na krześle. Kręcę się nawet tutaj. Cieszę się, że ten mecz jest już o 18. No bo po prostu czekać do 21. To nas będzie czekało z Hiszpanią. Ja rozumiem, bo zewsząd wszyscy mówią, nie ma tej atmosfery euro, jakoś tak się to wolno rozkręca, bo to nie jest w jednym kraju, jakoś tak, ale jak grają Polacy, jest początek wielkiego turnieju, no to są te ciary i w ogóle zwłaszcza, że to jest taki mecz otwarcia. No, 5 lat po meczu otwarcia na Euro 2016, wtedy też z najsłabszym rywalem w grupie, więc patrząc na tych rywali, wiedząc, że no, da się wyjść nawet i z trzeciego miejsca, pomyślałem sobie, że ten mecz jest, bo to, jak zawsze się mówi, że Polska gra na turniejach, oprócz właśnie chlubnego Euro 2016, mecz o zwycięstwo, potem o wszystko i o honor. Moim zdaniem ten mecz ze Słowacją jest i o honor, i o zwycięstwo, i o wszystko. Bo jak nie wygramy, jak tylko zwycięstwo, nawet remis, to już jest, no to już schodzi balonik, powietrze, nie tylko z nas kibiców, ale z piłkarzy. No wtedy z Hiszpanią trzeba grać z nożem na gardle i tak nie jesteśmy faworytem, a tak mając pierwszy wygrany mecz. Słowacja, rywal, który no z całym szacunkiem drużyna, reprezentacja Polski, co prawda pod wodzą Jerzego Brzęczka sobie radziła, my z takimi drużynami równymi, gorszymi od siebie, no jednak potrafiliśmy wygrywać, więc tu bez względu na skład, bez względu na brak czy Arkadiusza Milika, czy Krzysztofa Piątka, no nie ma alibi, nie ma wytłumaczenia, tylko zwycięstwo.
A ty uważasz, że te mecze towarzyskie, które były, to jest raczej dobry prognostyk przed euro, czy właśnie w ogóle na to nie zwracać uwagę i na ten mecz ze Słowakami będzie zupełnie inny?
Oszukuje się, że to była zasłona dymna. No oczywiście, że nie żadna zasłona dymna, bo to może trener po dwóch latach, nie wiem, jak trener Macedonii, który prowadzi od 2015 roku, już zna na wylot wszystkich piłkarzy, wie co oni kiedyś, co może sobie robić zasłony dymne. Po prostu Paulo Sousa testował, tak? No nie wiedział, szukał to, że Przemysław Frankowski od pierwszych minut, że Tymoteusz Puchacz, no po prostu chciałem się przyjrzeć z bliska. Nie byłem oczarowany grą w tych obu meczach towarzyskich z Rosją i z Islandią, bo też nasza gra dobrze wyglądała tylko momentami. No, wiemy, że na turnieju no, nie będziemy sobie mogli pozwolić tylko na jedną dobrą połowę. Tutaj to nie są Węgry, gdzie 0-2 przegrywamy i odrobimy sobie dobrymi zmianami w drugiej połowie. No, tutaj jest turniej, tu już wszyscy będą wybiegani, nasi rywale, więc trzeba dobrze odpalić, dobrze zacząć. Mam oczywiście swoje obawy związane z tym, że drużyna Paulo Sousy tak bardzo dużo popełnia błędów w defensywie, że ta defensywa nasza nie jest szczelna, że przecież w 5 meczach straciliśmy 8 bramek, chyba tylko czyste konto z Andorą. No, co tu dużo mówić. To napawa mnie lekko strachem, chociaż Słowacja akurat nie słynie ze szczególnej skutecznością. Oni też mają problemy, nie mają swojego kluczowego napastnika. Boję się stałych fragmentów, bo wiem, że one, nawet Jan Mucha opowiadał, że to jest coś, co oni ćwiczą, stałe fragmenty.
Mamy z tym problemy.
Mamy z tym poważne problemy, nawet z wrzutkami w pole karne. 3 bramki już Paulo Sousa stracił właśnie w takich wrzutkach i błędach, czy Tymka Puchacza,
gdzie
czy
teoretycznie najłatwiej jest temu zapobiec.
No więc właśnie, więc jestem pełen obaw, ale i tak myślę, że Wydaje mi się, że ciężko będzie zachować czyste konto w tym meczu, ale, ale jeśli sprawdzą się przewidywania co do składu, że Jakub Świerczak obok Roberta Lewandowskiego, że jednak dwoma napastnikami, co prawda zmroziła mnie informacja Tomka Włodarczyka, że nie ma Mateusza Klicha.
To by było bardzo dziwne.
Dziwne, zwłaszcza, że chyba nie chodzi o kontuzję. Dopiero co słyszałem Paulo Sousę czy rzecznika prasowego kadry Kubę Kwiatkowskiego, że jednak wszyscy są zdrowi. Z wszystkich zawodników może skorzystać Sousa. Co oznacza na przykład, że wyzdrowiał Jan Bednarek, on tam miał jakiś ból mięśnia pośladkowego. Mm-hmm. To jest jednak kluczowe, myślę. No, licząc na tą na szczelność defensywy, żeby obok Glika grał Bednarek, żeby tu już i pewnie Bereszyński uzupełni tą trójkę. Ale więc skoro wszyscy są zdrowi, to dlaczego nie ma w pierwszym składzie, miałby być Kuba Moder, który owszem, myślę też o nim jako zawodniku na pierwszy skład, ale raczej obok Mateusza Klicha, gdybyśmy mieli grać czterema środkowymi pomocnikami, Klich, Zieliński, Moder, Krychowiak, ale że zamiast Klicha, to trochę mnie by to zdziwiło, patrząc na rolę Klicha, na wagę, na to, że na jego świetny sezon w Lidz, byłoby to lekko zdumiewające.
Tym bardziej, że to jest zawodnik, który jest jednym z bardziej kreatywnych zawodników u nas w reprezentacji, przy Zielińskim czy Lewandowskim, no to by było takie idealne połączenie, gdzie Klich i Zieliński by grali za plecami Lewandowskiego. Ja bardziej bym się spodziewał, że to Świerczoka zabraknie, a właśnie pojawi się Mateusz Klich, który bądź co bądź w Premier League rozegrał bardzo dobry sezon.
Tak, znaczy nie miałem wątpliwości dużych, dopiero co w kanale sportowym tworzyliśmy nasze jedenastki, jako jedyny dałem z dwoma napastnikami, ale to dlatego, że patrzyłem, jak gra Paulo Sousa, jak próbuje, jak szuka. Dla mnie była tylko kwestia, czy Świerczok od pierwszych,
no właśnie,
czy Świderski.
Pytanie tylko, czy właśnie Paulo Sousa tak ustawiał to zestawienie, bo liczył, że zagra Milik, czy jednak teraz zmieni to wszystko ustawienie, bo też teoretycznie przygotowujesz się pod to ustawienie i nagle miałbyś to wszystko zmieniać, to też tak dla trenera ciężkie
właśnie,
zadanie.
No, tak miał mało spotkań, tylko tych 5-3 w marcu, 2 teraz, że już czegoś nauczył, coś przekazał tej kadrze, żeby nagle zmienić i wyjść znowu tylko jednym napastnikiem. Stąd myślę, oczywiście Milik wielka strata, bo to zawodnika o takiej charakterystyce nie mamy i tutaj nie zastąpimy go ani Świerczokiem, ani Świderskim, ani Kownackim, żadnym zawodnikiem. Natomiast myślałem, że zostaniemy przy grze dwoma napastnikami, no i na razie wynika, że rzeczywiście przynajmniej zaczniemy ze Słowakami. Tu mam, właściwie doszedłem do wniosku, że jest mi obojętne, czy Świerczok, czy Świderski. Obaj na Słowaków są równie dobrzy. Wiemy, że Świerczok wyjdzie, zagra, jakby to był mecz ekstraklasowy. Też ma tam rywali, których zna z ekstraklasy, ale chodzi mi o to, że wiadomo, że nie przerośnie go ten turniej, że się nie spali.
Generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że w narodzie jest strasznie dużo strachu przed tym spotkaniem, a ja właśnie jestem jakoś nadzwyczaj spokojny, bo wydaje mi się, że ta reprezentacja jest naprawdę dobrze naładowana i ona właśnie będzie gotowa na ten pierwsze spotkanie, nie patrząc w ogóle na te spotkania towarzystwie. Sam gdzieś grałem w piłkę i wiem, że te mecze sparingowe to często jest poligon doświadczalny.
No właśnie, przecież już nawet przed Euro 2016 mieliśmy takie sobie te mecze sparingowe, no bo wiadomo, że wszystkie siły idą na Euro. To jest jednak kumulacja. Zresztą nawet i z Rosją, i z Islandią jeszcze oni nie byli wystarczająco świezi, wypoczęci. Widać było te treningi w nogach, więc się w ogóle nie przejmuje. Nie, że w ogóle, bo popełnialiśmy tam błędy niepokojące właśnie w defensywie i za mało takiej gry, no ale jak rozumiem, no to oczywiście nie był jeszcze turniej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że są spore obawy co do tego meczu. Zobacz na naszej grupie, gdzie typujemy jeden, może na Słowaków nikt nie stawia, ale remisy już tak, są, że 1-1 to jest taki wynik, którego ja się bardzo boję, nie chciałbym, no bo podcina skrzydła i wtedy ciężko trzeba by wygrać jeden mecz jeszcze.
A kto wie, może sytuacja później, jeżeli byśmy dzisiaj zagrali, może będzie tak jak na Euro 2016, gdzie z Niemcami zremisowaliśmy w tej grupie i to nas napędziło, później wychodzimy na takich Hiszpanów też, może coś byśmy zrobili, a wiadomo, że jak nie wygrasz tego pierwszego meczu, to już te morale też, to dochodzi do zawodników, to co się dzieje w mediach i tak dalej, nie ma co ukrywać, że nie da się odciąć od tego, czy rodziny, czy sami zawodnicy im to przesyłają, więc miejmy nadzieję, że właśnie ten wynik będzie...
Tak, ale nawet nie chodzi o media, nasze reakcje tutaj, po prostu oni sami będą sobie zdawali sprawę, że jeżeli nie wygrają tego pierwszego spotkania, no to nie wskoczyli do Pendolino, już tak. Teraz tłuką się TLC, no jeszcze są, tak, jeszcze w tej podróży są, ale już ciężko będzie zdążyć na 1/8 finału, oni będą mieli sami do siebie pretensje o niewykorzystany potencjał, no nie ściemniajmy, no jednak Słowacja jest najsłabszym naszym rywalem. Właśnie układ jest idealny, najsłabszy, najsilniejszy i taki no w miarę równy, choć bardzo wysoko cenię Szwecję i za jej kolektyw i ma kilku świetnych piłkarzy, nieustępujących w kilku formacjach naszym, ale jednak jest układ właśnie taki jak z Euro 2016, czy tam była Irlandia Północna, Niemcy i Ukraina, i już po tym pierwszym zwycięstwie właśnie z Niemcami wiedzieliśmy, że możemy zaryzykować, nie ma spiny i to od razu się inaczej gra. Tutaj nie dość, że gramy w Sewilli, w Hiszpanii, no nie będziemy tam faworytem, zresztą bez względu na wynik dzisiejszego meczu i wynik meczu Hiszpanów ze Szwecją.
No właśnie. Nie, to już tak kończąc, chciałabym cię zapytać o twój typ. Bo mówiłeś, że typujecie na grupie, ale nasi słuchacze nie znają twojego typu, tak. Więc...
No ja typuję, że jednak nie zachowamy czystego konta, ale strzelimy dwie bramki. Może nawet będzie tak, że będziemy przegrywać 0-1 i odrobimy, bo akurat w to jest drużyna Paulo Sousy dobra. Trzeba przyznać, że nasza kadra jednak nie panikuje, nie traci, nie zwiesza głowy, jeżeli się nie układa za dobrze. Z Anglią się nie udało, no ale to było na Wembley z Anglikami. Widzieliśmy, jak wczoraj nie dali zipnąć nawet Chorwatom. Natomiast mój wynik to jest 2-1.
I miejmy nadzieję, że ten wynik będzie, choć ja wolę, żeby było 2-0, bo chciałbym za 3 punkty wchodzić.
No tak. No to musisz
odbić.
Szczęsny Kamil Glik, Bednarek, do nich się uśmiechnij.
No, Michał, dziękujemy.
Dziękujemy ci bardzo.
I wiemy, że dzisiaj jeszcze będziesz chyba, tak?
Tak. Dzisiaj zapraszamy do kanału sportowego przed meczem, po meczu. Więc dużo gadania. Bardzo, ale... W trakcie oglądamy.
Ale mam nadzieję, że będziesz naszym częstszym gościem w
SWF. Z przyjemnością.
Dziękujemy bardzo.
Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
Dzięki.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
I wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. W temacie dnia rozmawiamy o dzisiejszym meczu na Mistrzostwach Europy 2021 Polska-Słowacja. Teraz spróbujemy połączyć się z Tomkiem Włodarczykiem. O, już jest Tomek. Cześć Tomek.
Cześć, witam serdecznie. Cześć,
Radio Weszło FM dzwoni.
Wrzuciłeś dzisiaj niezły kamyczek tutaj na Twitterze, gdzie ze składem i tutaj wielka niespodzianka, czyżby zabrakło twoim zdaniem Klicha? Jak tak, to dlaczego?
Wiesz co, sam mam wątpliwości, ale takie sprzeczne informacje tak naprawdę dzisiaj dochodzą, to znaczy, że być może jest to, jak mówiąc w cudzysłowie, zaplanowana akcja dezinformacyjna. Co do składu, ale sam nie jestem go za bardzo pewien, także nie jest to jakaś wyrocznia. Tak, jeżeli ktoś czytał na Twitterze, to no to jest dzisiaj spora możliwość, że to będzie jednak, no nie wiem, jeden, dwa nazwiska, mogę się pomylić. Sam miałem wątpliwości, tak jak wspomniałeś, co do Mateusza Klicha. On miał jakieś problemy w trakcie tygodnia, ale też już rozmawiałem i no z tego co wiem, no to od 4 dni trenuje na maksa, podobnie jak Janek Bednarek, więc wszyscy zawodnicy są do dyspozycji Paulo Sousy, więc to od niego będzie tylko zależało, jaką on jedenastkę tutaj wystawi na mecz ze Słowakami. sam się zastanawiam, tak jak powiedziałem, czy wyjdzie dwoma napastnikami, na razie 5 meczów pod wodą Portugalczyka i on wszystkie jednak grał z dwoma snajperami, nawet gdy brakowało Roberta Lewandowskiego, jak sami pamiętacie, na Wembley, no to zdecydował się na dwójkę. Nawet gdy wypadał Milik czy Piątek, to cały czas jednak grał tą swoją taktyką z dwoma napastnikami. Dlatego też taki przewidywany skład wystawiłem, ale jednocześnie cały czas też były te sygnały, że być może to będzie jednak Piotr Zieliński i Mateusz Klich podwieszony za Robertem Lewandowskim, więc no, jeżeli tak będzie, to też pewnie ani ja, ani wy się nie zszokujecie. Więc tak jak wspomniałem, no nie brałbym tego mojego składu jako taką stuprocentową wyrocznie.
A z twoich właśnie obserwacji, bo wiemy, że byłeś na zgrupowaniu i oglądałeś to z bliska, właśnie mnie zastanawia to, czy trener Sousa, bo wiadomo, że chciał wystawić w idealnym rozwiązaniu to Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego, ale przez to, że oni cały czas trenowali to ustawienie, to on nie chce się teraz z tego wypisać, że tak powiem, i będzie za wszelką cenę próbował grać tymi dwoma napastnikami? Tak właśnie może być, że za późno jest trochę na zmienienie tego systemu?
Wiesz co, no tak dzisiaj podałem, więc zakładam, że tak faktycznie może być. No z tego co wiem, to Paulo Sousa już dzisiaj rano na siłownię sobie spokojnie poszedł i był wyluzowany przed spotkaniem. Trochę takie, powiedziałbym, nawałkowe podejście do życia, że jednak też dbał o tą swoją formę, ale no naprawdę, sam będę ciekaw, czy jednak zmieni całe to swoje podejście i wdroży plan B na mecz ze Słowakami, czy jednak będzie trzymał się tego swojego planu A i mimo braku Piątka i Milika wystawi dwóch napastników. To jest trochę tak na dwoje babka wróżyła, bo jeżeli zmieni plan, to będzie mógł mieć do siebie pretensje, okej, do tej pory ćwiczyliśmy zupełnie co innego, zmieniłem i jeśli wynik będzie zły, no to gdzieś będzie miał podświadomie pretensje może do siebie, do sztabu, czy generalnie właśnie za tą decyzję. No a jeśli nie zmieni, to być może będzie właśnie ta sugestia, że trzeba było jednak nie na siłę wystawiać drugiego napastnika, który jednak jakościowo jest niżej, bez względu na to, czy to będzie Świerczok, Świderski, bardzo wątpliwe, że Kownacki. No nie wiem, sam jestem tutaj pełen wątpliwości, oprócz tego wiadomo, że gdzieś się zastanawiamy, czy na lewej stronie Sousa postawi na Rybusa, czy na Puchacza, więc no jest kilka tych mimo wszystko znaków zapytania, tak jak wspominałem, ta szczelność, powiedzmy, informacji jest teraz bardzo duża, co też dobrze świadczy o reprezentacji, bo pewnie gdzieś chcą zaskoczyć jak najbardziej przeciwników. Jeżeli my, którzy śledzimy na co dzień reprezentację, mamy jakieś 2-3 znaki zapytania, to tym bardziej muszą je mieć Słowacy.
No właśnie mówisz o wątpliwościach. Patrząc na te zestawienie defensywy plus Wachodowi, które ustawiłeś, wydaje mi się, że to jest najsilniejsze zestawienie, jednakże oni nie grali ze sobą zbyt wielu minut i czy to może być jakiś problem, bo też Polska ma największe problemy właśnie z tymi stałymi fragmentami gry, czy z wrzutkami z boku, po nich traci najwięcej bramek i to chyba będzie taki klucz do tego, aby nie stracić bramek, to właśnie przypilnowanie tych dwóch elementów.
Na pewno tak, już nawet nie mówię o poprzednich turniejach i meczach w dużych imprezach, ale nawet już ten turniej pokazał, że stałe fragmenty gry przy takich drużynach, powiedzmy, ze środka stawki właściwie decydują o przebiegu spotkania. Spójrzmy nawet na to wspominane z zupełnie innej perspektywy, tej tragicznej perspektywy ze względu na Christiana Eriksena, na mecz Dania-Finlandia. Tam właściwie dwa kluczowe momenty meczu to było dośrodkowanie Finów i zdobycie bramki głową i niewykorzystany rzut karny, czyli dwa takie największe, najważniejsze momenty, no to były właśnie te rzeczy, o których mówimy. My mamy z tym problemy, jak mówił Nawałka, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, bo bronimy słabo przy dorzutach ze stojącej piłki, ale też nie mieliśmy do tej pory za Paulo Sousy takich dobrych momentów, powiedziałbym, z rzutów wolnych czy rzutów rożnych, chyba z Andorą. Właściwie to był taki jedyny gol, który możemy zapamiętać, gdzie Rybus dośrodkował i Lewandowski zdobył bramkę, więc no miejmy nadzieję, ćwiczyli to w ostatnich dniach, miejmy nadzieję, że te całe fragmenty zostały poprawione zarówno z przodu, jak i pod własną bramką.
A twoim zdaniem najsilniejsze strony Słowaków, na co musimy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o defensywę i powiedz mi, jak generalnie, jeszcze takie drugie pytanie, jak w ogóle jest odczuwalna atmosfera Euro w Sankt Petersburgu, czy czuć to bardziej niż tutaj u nas w Polsce, mimo że dzisiaj grają Polacy?
Wiesz co, czuć na pewno wakacje, bym powiedział, bardziej niż Euro, bo jest to po prostu totalne oblężenie, ale nawet nie ze względu na Euro, ale nawet z tego, co dopytałem, to po prostu Sankt Petersburg mniej więcej od czerwca do końca sierpnia jest oblegany przez samych Rosjan, którzy przyjeżdżają tutaj na wakacje. Pamiętajmy, że Rosjanie też grają tutaj swoje spotkania, chociażby mecz z Belgią przegrali tutaj, jak pamiętamy, przecież dwa dni temu. Więc to wszystko jest wymieszane. Sankt Petersburg no, nie potrzebuje nawet Mistrzostw Europy, żeby być miastem zjawiskowym, pięknym. Naprawdę robi ogromne wrażenie. Więc nawet, tak jak wspomniałem, nie tyle sama atmosfera Euro, co na pewno atmosfera jakiegoś takiego święta, bym powiedział, ze względu na to, jak wielu jest tu ludzi. Zapowiadano złą pogodę, jest zupełnie inaczej, jest pięknie, właściwie no, prawie bezchmurne niebo, ale już powoli gdzieś sobie idę na pieszo, na stadion, ale no, tak jak mówiłem, trudno się tu właściwie przeciskać nawet po chodniku, jest tak mnóstwo ludzi. Trochę Polaków też wczoraj spotkałem, chwilę porozmawiałem z kilkoma kibicami. Myślę, że tak jak też Zbigniew Moniek mówi, powoli żołądek przykleja się do pleców, bo wiadomo, że jak już te hymny wybrzmią, no to wszyscy będziemy żyli już tylko jednym i miejmy nadzieję, że to otwarcie, które też tak sobie popatrzyłem od 40 lat, tylko jeden mecz na otwarcie wielkiego turnieju byliśmy w stanie wygrać. To był 2016 rok z Irlandią Północną i później to się dobrze ułożyło. Czyli doszliśmy do ćwierćfinału, a poza tym albo remisy, albo porażki, więc miejmy nadzieję, że drugi raz w ciągu tych 40 lat uda się wygrać.
No to bardzo mocno trzymamy kciuki za reprezentację Polski. Tomek, twoje przewidywania na dzisiejsze spotkanie? Gdybyś miał tak typować.
Ja będę optymistycznie, może się zawiodę, ale no mimo jednak, że gdzieś rozum podpowiada po tym całym 2021, już nawet nie meczach towarzyskich, bo one różnie przed Mistrzostwami Świata czy Europy wypadały, a później mieliśmy zupełnie inny przebieg turnieju, ale mimo wszystko ja jestem gdzieś optymistycznie nastawiony, że ta jakość jednak piłkarska, która niewątpliwie jest po naszej stronie, bo też było pytanie, z czym mocni są Słowacy, no to właściwie oni właśnie stałe fragmenty gry i Milan Skriniar, wiadomo, że Marek Hamsik to już nie jest ten Hamsik z topowej formy w Napoli, Lobotka to też jest Napoli, ale raczej głęboka rezerwa, bo on nawet za Elmasem już właściwie siedzi na ławce rezerwowych, a poza tym to jest skład bardzo przeciętny, więc jeżeli my będziemy potrafili pokonać takiego przeciwnika, to wiadomo, że na Euro nie mamy za bardzo czego szukać, więc wierzę, że ta jakość piłkarska jest po naszej stronie i ja stawiam na 2-0.
No to miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo optymistyczny wynik na ten pierwszy mecz Polaków na Euro 2020. Tomek, nie zatrzymujemy cię już dłużej. Wiemy, że jesteś w biegu, także życzę ci dobrego meczu i dobrych emocji w Sankt Petersburgu.
Dzięki wielkie.
Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam i trzymamy kciuki za Polaków.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Porozmawialiśmy już z Tomkiem Wodarczykiem, Michałem Polem, a teraz porozmawiamy z Rafałem Drwalem, który bardzo mocno interesuje się słowacką piłką. Witamy cię bardzo serdecznie.
Witam.
To takie pytanie rozgrzewkowe, no co możemy powiedzieć o reprezentacji Słowacji tak ogólnie przed tym dzisiejszym meczem z reprezentacją Polski?
Ogólnie to, że nie mają stylu wypracowanego pod Stefanem Tarkowiciem, że za bardzo polegają trochę na takich podstawowych gwiazdach, można powiedzieć. Problemy mają na lewej stronie obrony, bo tam gra 35-letni Tomasz Hoboczan, który de facto skończył karierę w kadrze w 19 roku, ale powrócił dlatego, że nie za bardzo było następców widać. Do tego jeszcze kadra słowacka ma problemy z napastnikami od czasów Roberta Witka i Mundialu w 2010 roku. Może sobie jeszcze dodać samo to, że federacja sama nie miała pomysłu, kto będzie selekcjonerem na to Euro, może powiedzieć, do meczu z Rosją.
Tak, tak to przedstawiłeś, że wydaje mi się, że Polska wygra 3-0. Ale
nie, to jako fakt, że był bliski dzwonienia Tarkowicz po meczu z Maltą, tylko go ratował mecz z Rosją.
Ale tak, jeśli byśmy mieli spojrzeć na dobre strony Słowaków, to czego byś się doszukiwał? Na co Polska musi zwrócić przede wszystkim uwagę? Wiem, że mają niezłe stałe fragmenty gry, a Polska w tym ma jakiś tam problem.
No właśnie, to jest ich główny, tak jakby powiedzmy, domena. Dzięki Milanowi Skriniarowi, to przez to właśnie przegrali Rosjanie, moim zdaniem. Zlekceważyli po prostu Słowaków i można powiedzieć, że trochę zlekceważyli też to, że mają jednego z najlepszych obrońców Ligi Włoskiej u siebie w kadrze, można powiedzieć, bo tak naprawdę można sobie prześledzić, jak Słowacy strzeli te cztery ostatnie gole w tych kwalifikacjach do Mundialu, bo tak naprawdę trzy są po stałych fragmentach gry i to dzięki Skriniarowi.
Czyli można o Skriniarze powiedzieć, że to największa gwiazda reprezentacji Słowacji, bo wiemy, że w tej reprezentacji są takie nazwiska też chociażby jak Lobotka czy Hamsik.
Tak, tylko że Lobotka właśnie cały sezon nie grał w Napoli, uzbierał tam chyba około 200 minut, a do tego jeszcze Marek Hamsik, który tak naprawdę od września do kwietnia nie zagrał w żadnym meczu, do tego był niezgłoszony do rozgrywek Ligi Chińskiej, tam już była ta grupa spadkowa i mistrzowska, i trenował indywidualnie. Potem oczywiście był ten Göteborg, ale tak naprawdę to jest, można powiedzieć, że Hamsik jest już po drugiej tak stronie, ostatnio do Trabzonu podpisał kontrakt. Ale mimo wszystko dla mnie to jest już taki zawodnik, na którym nie można opierać gry kadry, ale nie ma właśnie następców.
A jakie są nastroje w ogóle u Słowaków? Oni są spokojni przed tym meczem, czy jednak to Polska jest stawiana w roli faworyta?
Powiem tak, że Słowacy zwyczajnie nie chcą się skompromitować na tym turnieju. Nie chcą jakoś tam, wiadomo, wysoko przegrać i tak dalej, ale oczekiwań nie ma tak naprawdę żadnych. Żadnych nie ma oczekiwań, dlatego że oni sobie dobrze zdają sprawę, w jakim momencie jest ta kadra, z jakim trenerem i w jakich okolicznościach w ogóle do tego turnieju tak naprawdę awansowali, w dużej mierze dzięki szczęściu.
Z tego, co mówisz, to generalnie rzecz biorąc wnioskuję, że Polska powinna być spokojna o zwycięstwo, jednak no nie wszyscy tutaj się są tacy spokojni, jeśli chodzi o reprezentację Polski. To jakiego ty się meczu spodziewasz?
Takiego, że będziemy musieli atakować pozycyjnym, można tak to ująć, a do tego, że Słowacy się zamkną się i będą czekać po prostu na jakąś ewentualną kontę, stały fragment gry, jak z Rosją tak naprawdę. To tam jedna bramka padła na 2-1, to dzięki Makowi, to tam sobie przypomniał, że jeszcze potrafi grać na wysokim poziomie, można powiedzieć, a do tego jeszcze nie zlekceważyć ich, jak to właśnie zrobili Rosjanie.
Numerem jeden w reprezentacji Słowacji w bramce będzie?
Dubrawka.
Bo
zdecydowanie Dubrawka.
Tak, nie, pytam, no, bo wiemy, że Dusan Kucjak z Lechii Gdańsk też jest w tej reprezentacji.
Jest drugim, tak. Oficjalnie jest drugim, dlatego że bronił we wcześniejszych meczach i tak postanowił Tarkowicz, że w razie co jakby Dubrawka doznał kontuzji, to wchodzi Kuciak.
To już tak na sam koniec twój typ, bo pytamy naszych gości o typ na mecz Polska-Słowacja.
Stałbym tak 2-0-2-1, że coś jednak mimo wszystko stracimy z tego stałego fragmentu gry. Okay. Tak 2-1.
Ale to też bardzo, bardzo optymistyczny wynik. Dziękujemy ci bardzo, że byłeś razem z nami. Rafał Drwal był naszym gościem, a my robimy sobie krótką przerwę muzyczną i za chwilę do was wracamy.
Słuchaj nas na weszło.fm. Słuchasz Weszło FM.
Wszyscy już wyczekujemy meczu Polaków ze Słowakami. O tym spotkaniu będę rozmawiał z trenerem Bogusławem Kaczmarkiem. Witam serdecznie.
Kłaniam się, dobry wieczór.
Na sam początek chciałbym pana spytać, czy zgodzi się pan z tym, że jednocześnie jest to mecz otwarcia oraz mecz o wszystko?
Wie pan, no, zawsze ten pierwszy mecz, to w przypadku wielu zespołów, nie powiem, że to jest zagadka, ale jakaś niewiadoma, bo myślę, że i pandemia, i co za tym idzie, specyficzne sposoby przygotowań. Najpierw gra w lidze, w europejskich pucharach. To jest dodatkowa trudność. Tak, mecz bardzo ważny, bo to jest mecz otwarcia, mecz, gdzie jeden punkt, a trzy punkty, no to myślę, że jest duża różnica, chociaż czasami tego jednego punktu też lekceważyć nie można. Ja jestem sam ciekawy, jak ten mecz jutro potoczy, bo trener Sousa ułożył nam taką piłkarską personalną enigmę. Gdybyśmy chcieli trafić ze składem tak jeden do jednego, to byłby to problem, bo w tych pięciu meczach, w których trenerem był trener Sousa, no to trudno dopatrzyć się jakiejś kontynuacji, konsekwencji działań. Mam na myśli postawienie przynajmniej na 6-7 piłkarzy takich, którzy byliby pewni co do swojej pozycji na boisku i co do tej roli, jaką trener postara się im w danym meczu wyznaczyć.
Czyli te pierwsze miesiące pracy Paulo Sousy ocenia pan negatywnie?
Nie oceniam negatywnie. Widać duży brak informacji. Jest to typowa metoda prób i błędów. Jak sam Glik powiedział, rozmawia się w szatni pięcioma językami. Trudno w tym takim, w tej takiej językowej kakofonii znaleźć jakąś wspólność. Sousa zrobił taki zabieg socjotechniczny w postaci tego zgrupowania z żonami, z dziećmi, żeby doprowadzić do takiej integracji na zadaniu, jakim jest maksymalne przygotowanie drużyny do tych mistrzostw. Na pewno personalnie prezentujemy się dobrze. Na pewno materiał piłkarski jest bardzo solidny, różnorodny, z zawodnikiem Lokomotywą, Cyborgiem, Robocopem, Perpetuum Mobile, do strzelania bramek, jakim jest Lewandowski. Z kilku niezłych graczy. Problem jest, żeby zrobić z tego zespół. No na tą chwilę myślę, że te wszystkie próby, które były, nie do końca były udane i nie do końca chyba przekonały trenera o zasadności tego typu działań. Wiele prób, co za tym idzie, dużo błędów, wiele rzeczy dyskusyjnych, wręcz eksperymentalnych. No należy wierzyć, wszyscy kibicujemy reprezentacji Polski i myślę, że od tego nie ma odejścia. Należy wierzyć, że intuicja i sposób prowadzenia tej reprezentacji do tej pory dał Sousie taki materiał poglądowy, który pozwoli mu wyznaczyć optymalny skład na mecz ze Słowacją i zacząć ten turniej od zwycięstwa. Jak jego potrzebujemy, to chyba nikogo nie trzeba przekonywać.
Wspomniał pan o tym, że ta drużyna Paulo Sousy jest dość enigmatyczna, że sporo w niej niewiadomych i właśnie wydaje mi się, że tutaj nie wiemy wszyscy, jak będzie wyglądała ta formacja defensywna. Patrząc na te mecze sparingowe, kogo by pan w niej widział?
Że pana formacja defensywna to nie tylko w tym układzie, nie wiem do końca, jak chce grać Sousa, czy przejście na trzech obrońców z dwoma z piłkarzami na boku, mam na myśli tutaj te popularne zwane wahadłami. Czy to będzie obowiązywało? Gra obronna to nie jest tylko ta trójka ludzi w defensywie, oczywiście powrót tych wahadeł, ale nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. My na tą chwilę mamy w tej drużynie za dużo zawodników na pozycję numer 8, a nie mamy jednego na pozycję numer 6.
Zdecydowanie, pełni się zgadzam.
Takim doskonałym, myślę, zawodnikiem na tą pozycję w moim mniemaniu i chyba w opinii wielu ludzi z branży, to był Bielik, który się doskonale wpisywał w organizację gry naszej drużyny. Nawet myślę i u trenera
Brzęczka, szczególnie było to widać Brzęczka. Chociażby w tym tak. meczu z Austrią.
No ale proszę zauważyć jedną rzecz. W tej chwili Grzegorz Krychowiak w tych meczach, które widzieliśmy ostatnio, szczególnie w meczu w Islandii, pokazał, że pozycja numer 6 to absolutnie mu w tej chwili nie leży. To jest zawodnik, który miał 11 bramek chyba w Lokomotywie, o ile dobrze pamiętam. Napędzał grę tej drużyny, miał dużo asyst, no ale jak sam mówi, różnica w organizacji gry jest troszeczkę inna, bo on w Lokomotywie spełnia zupełnie inną rolę. Oczywiście on zagra na tej pozycji, ale on się na tej pozycji dusi. Brakuje wsparcia wtedy w drugiej linii, a na tą chwilę, to mówię wcześniej, kandydatem był Bielik, może w mniejszym stopniu na niektóre mecze Góralski, natomiast na tą chwilę to ja takiego gościa nie widzę. Ja kiedyś upatrywałem na tej pozycji grę mojego podwórcznego byłego, mówię o Pawle Dawidowiczu, ale w tej chwili, jak ktoś oglądał mecze Hellas Werony, ten dobre wykonaniu Hellas i dobre wykonaniu Dawidowicza, no to niech sobie obejrzy mecz Hellas Werona Napoli, gdzie odklepany został po 60 minutach Insigne, który zrobił dżem z naszej reprezentacji meczu Włochy-Polska, nie?
Dokładnie.
A do tego był jeszcze Mertens i do tego był nasz jeszcze Zieliński, grający super formie, wie pan. Tu nie jest problem. Ja zażartowałem, paru kolegów się podparło, pana kolegów dziennikarzy, moją taką sugestią, że pierwszy ruch, jaki powinien zrobić trener Sousa, to zadzwonić do generał Catuzzo, żeby przekazał mu informację, jak należy pozycjonalnie skronować naszego Piotra Zielińskiego, żeby chociaż w 70% dyspozycji Napoli przenieść na potrzeby reprezentacji.
Dokładnie, no bo tutaj też problemem jest trochę to ustawienie Zielińskiego, że on nie pokazuje pełni swoich możliwości.
Proszę pana, na tą chwilę, no to on jest rzucany na pozycję, grał z prawej strony, z lewej strony. Nie, najlepszą pozycję w tej chwili dla Zielińskiego i tu nie wymyślę trochu trotylu czy dynamitu, bo po prostu to jest to, co on gra w Napoli. Wie pan, umiejętnością trenerów, selekcjonerów jest to, że potrafią korzystać z doświadczeń klubowych. Takie trójki potrafił wykorzystać trener Górski, mam na myśli trójkę z Mielca, z Górnika, z Legii, nazwiska znamy, nie będę powtarzał. Tak było u trenera Piechniczka, tak, trener Nawałka budował swoją siłę na układach scalonych Piszczek, Błaszczykowski,
Lewandowski,
gdzie przełożył ściśle określone systemy zachowań z działań klubowych Kloppa i Borussii Dortmund na potrzeby reprezentacji. No tu mi tego najwyraźniej brakuje. Chciałbym się mylić, tak jak powiedziałem, jesteśmy wszyscy kibicami naszej reprezentacji i życzymy jak najlepiej, ale na tą chwilę jest zbyt dużo niewiadomych. Jestem sam ciekawy, jak personalnie ta drużyna jutro wyjdzie z drużyną Słowacji, gdzie jest kilku piłkarzy na przyzwoitym poziomie. Niezły bramkarz Dubrawka, niezniszczalny Hanzi, kilku piłkarzy, no ale gdzie do naszych dwóch bramkarzy, do ludzi począwszy od Glika, grającego przez wiele lat na dobrym poziomie, mam na myśli lidera naszej obrony poprzez drugą linię, czy atak. W tej chwili wielu ekspertów zrobiła się sonda, jakieś audiotele, czy my możemy grać dwoma napastnikami. Jeżeli ktoś widział Lewandowskiego w tej bezsilności swojej w meczu z Rosją albo z Islandią, gdzie z 30 metra wyholował piłkę, pomyliły mu się kierunki za koło nasze przedpole bramkowe. Powiem wam dlaczego? No bo po prostu gość, który grał przed nim, gra dokładnie kalkę to, co grał Lewandowski. I dla takich dwóch ludzi nie ma miejsca na boisku. Kluby z piątkiem, z trzema napastnikami, wie pan, no to demagogia najwyższego gatunku, jeżeli chodzi o układ techniczno-taktyczny. No, no, były takie mecze, że Piątek przeszkadzał Lewandowskiemu, a Lewandowski Piątkowi, zgodzi się pan chyba ze mną.
Tak, tutaj, chyba lepiej też tutaj wyglądała ta współpraca Lewandowskiego z Milikiem właśnie za kadencję
Romanowa. To był optymalny układ, te najlepsze mecze oczywiście, ale trudno wtedy mówić, że Milik to był takim napastnikiem, który to posuwał się w układzie równoległym, mam na myśli odniesienie do tego, co robi na boisku Lewandowski. Zgodzi się pan ze mną?
Zgadza
lewa
się.
Noga, specyficzny piłkarz, zupełnie inny, potrafił zaatakować ze skrzydła, szczególnie były jego groźne zejścia w prawo, złamanie piłki, uderzenie lewą nogą po długim rogu, ale z takiego kąta w pozycji półprawego skrzydłowego, nie? Na pewno to zupełnie inna jakość i nie porównujmy tych kandydatów, którzy teraz są, obym się mylił, bo oznaki daje na pewno Kozłowski, dał sygnały, że to może być piłkarz, ale już z kapustki zrobiliśmy. Karosa pojechał do Leicester i wylądował w drugiej lidze belgijskiej, gdzie też sobie nie mógł poradzić, nie?
Dokładnie, no i dzisiaj już gra w Ekstraklasie, no ale właśnie też Kozłowski może być takim kapustką z Mistrzostw Europy w 2016 roku, że zachwyci w jednym meczu i później właśnie zostanie między innymi przez to wytransferowany do jakiegoś solidnego klubu.
Przy pana, wie pan, legitymacją, kartą przetargową kapustki to było 60 minut w jednym meczu.
Dokładnie, w tym meczu otwarcia z Irlandią Północną.
Ja nie mówię, nie chcę mu nic zabierać tutaj, nie? No ale jeżeli ktoś po tak krótkim czasie stara się o takie dla mnie wyolbrzymione wnioski, no to albo jest różbitą, albo jest człowiekiem o wyjątkowej i rozwojonej fantazji. Słuchasz Weszło FM.